Koniec roku, kochani, to jest taki czas, kiedy podsumowujemy nasze życie, podsumowujemy nasze plany, które żeśmy sobie wytyczyli na koniec roku i dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za to, że mamy koniec grudnia i nadal jesteśmy tutaj wszyscy razem. Jestem wdzięczny Bogu za to, że wy wszyscy tutaj jesteście na tym miejscu. Jestem wdzięczny Bogu za to, że może w styczniu kogoś tutaj jeszcze nie było, ale dzisiaj już tutaj jest. Ja wierzę w to, że została wykonana pewna potężna, duchowa walka i o niej też dzisiaj będę starał się wspominać. Przyznam, nie przygotowywałem żadnej projekcji, także dzisiaj siostra Basia będzie miała wolne, będzie mogła sobie spokojnie posłuchać. Zastanawiałem się, czy to zrobić, ale jakoś tak nie byłem pobudzony do tego, żeby rzeczywiście to tak troszkę rozpracować bardziej. O tym, o czym będę dzisiaj mówił, powiem, mówiliśmy już dzisiaj, śpiewaliśmy o tym, nawet praktykowaliśmy to. I Bogu naprawdę za to dziękuję, bo jest to dobry wstęp. Moje przesłanie nazwałem dzisiaj posłani z mocą Jezusa na trzy fronty walki. Przyznam, oparłem to przesłanie na jednym wersecie. Może dlatego nie przygotowywałem, bo ten werset non-stop być może tutaj byłby na tej prezentacji. Jeden krótki werset, ale kiedy, powiem, kilkanaście, już później nawet nie liczyłem, ile razy czytałem ten werset i zastanawiałem się, Boże, dlaczego ten werset mnie tak intryguje? Tyle razy go już czytałem. Widziałem w tym wersecie pewne takie trzy płaszczyzny naszego życia, o których Bóg chce nam powiedzieć. Widziałem także i pewne takie bardzo mocne przesłanie, które ma zdecydowanie do mojego życia, ale też ufam i wierzę, skoro mówię to do was, że także i do waszego życia. I może rozpocznę od tego wersetu. Jest to Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 1 werset. Jest krótki, więc myślę, że nawet jeżeli tutaj... O, jednak już jest. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Prosty werset, prawda? Już tyle razy był w sumie czytany, nie wiem, jak wy go osobiście odbieraliście, ale ja widzę w tym wersecie przesłanie o tych kilku płaszczyznach, w których ludzie się obracają, w której obracamy się my wszyscy. I te płaszczyzny mają bardzo istotny wpływ na nasze życie, szczególnie na nasze życie duchowe i na pasję, z jaką podążamy do celu. Ja dzisiaj może nie będę mówił bardzo głęboko o tym, co jest naszym celem, bo myślę i tak przyjmuję, że wy wszyscy, bracia, siostry, także goście, którzy dzisiaj jesteście na naszym nabożeństwie, jesteście świadomi, że my zdążamy do celu, że to, co tutaj przeżywamy i to, co tutaj osiągamy, nie jest naszym celem, że nie chodzi o sukcesy, o to, żeby żyć cały czas w glorii, w chwale tutaj i być zaspokojonym do samego końca, ale chodzi o to, abyśmy zdążyli do tego celu. Naszym celem jest życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Życie wieczne w niebie. To jest cel naszego życia. Tam nie będzie łez, bólu, tęsknoty, głodu, pohambienia. Tam Pan przygotował dla nas to wszystko, czego w głębi serca pragnęliśmy. I wierzę, że bardzo będziemy zaskoczeni. Bardzo będziemy zaskoczeni, kiedy tam się znajdziemy. Dlatego, że Boże Słowo nam obiecuje, że czego oko nie widziało. A wiecie, ludzie dzisiaj oglądają już naprawdę tak cudowne rzeczy, że jak to mówią, to niektórzy nawet może i bielmo, czy oko zbielało, prawda? Ale tego oko jeszcze nie widziało. Ani ucho tego nie słyszało. Chociaż wiecie, już takie opowieści, takie fantazje ludzie snują, a jednak człowiek jeszcze tego nie usłyszał. To wszystko przygotował tym, którzy go miłują. tym, którzy Go miłują. Czyli jeżeli cel jest nam znany, wiemy, o co chodzi, to chciałbym, żebyśmy byli pełni świadomi i przyjęli, że Bóg pragnie, aby ten cel wypełnił się w życiu wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Wszystkich. Nie tylko tych, którzy są tutaj, na tym miejscu. Ale także tych, których mijamy tam. Co do których wyciągamy ręce, dłonie, naszych przyjaciół, nasze rodziny, naszych sąsiadów, tych, którzy są wokół nas. Chociaż i On jest świadomy i myślę, że i my jesteśmy świadomi, że nie jest to łatwe, aby oni ten cel osiągnęli. Dlaczego? Jest Bóg, który nam wyznaczył ten cel. Jest człowiek, który dąży do tego celu. Są dwie osoby, czy miliony osób i jedna cudowna osoba, które łączą ten wspólny cel. Można byłoby powiedzieć, cóż stoi na przeszkodzie, żeby ci wszyscy tutaj przyszli. Ale jest ktoś, kogo Biblia nazywa ojcem kłamstwa, Boży przeciwnik, który nie pragnie życia w prawdzie i nie pragnie życia w duchu, o którym Biblia mówi, że jest mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. I ten ktoś, póki może, czyni zamęt, chaos i rozbicie w życiu ludzi tak, aby zasłonić im ten cel. Aby uczynić ich słabych, aby wygasić ich wiarę. A wiemy o tym, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Bez wiary nie przejdziemy przez tą drogę. To jest nasza waluta, o której tutaj niedawno mówiliśmy. To jest waluta naszej ojczyzny. Boże obietnice są nam dane na wieki. I też to jest bardzo ważna prawda. Musimy też przyjąć, że są one pewne, są niezmienne, są czytelne i są znane tym, którzy Boga słuchają, czyli tym, którzy czytają Boże Słowo, którzy z Bogiem rozmawiają. Boże obietnice zawierają błogosławieństwa, ale także według Bożej sprawiedliwości zawierają także i przekleństwa. I też musimy być tego świadomi, bo szatan uczyni wszystko, żeby człowiek żył w nieświadomości Bożych błogosławieństw, ale także, aby był świadomy tylko i wyłącznie Bożych przekleństw. I takiej drogi człowiek nie chce. Boga wtedy odrzuca. Wracam do tego wersetu. Chcemy podjąć walkę w oparciu o wskazówki naszego mistrza. W pierwszej części wersetu Ewangelista Mateusz pisze, że Jezus dał swoim uczniom moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali. Zło się rozprzestrzeniło. Ja myślę, że każdy nowonawrócony człowiek, który żyje w tym świecie, widzi, że zło jest praktycznie już w każdej dziedzinie naszego życia. W każdym. Ale to mi mówi o pewnej bardzo szerokiej płaszczyźnie, w której my żyjemy. I ta płaszczyzna wymaga zdecydowanie i oczyszczenia, i uwolnienia. Tą płaszczyzną jest nasze życie związane z naszą rodziną, z kulturą, w której się wychowaliśmy, z naszymi poprzednimi pokoleniami, jest związana z otoczeniem, w jakim przebywamy, w jakim funkcjonujemy. I jesteśmy świadomi, wiemy o tym, że to wszystko ma bardzo, bardzo istotny wpływ na nasze życie. To bardzo mocno kształtuje nasz charakter, nasze poznanie Boga, nasze zaufanie Panu Bogu. Myślę, że w bardzo mocnym stopniu wpływa na każdą naszą decyzję. I kiedy zwiastujemy naszym najbliższym Ewangelię, kiedy zależy nam na tym, żeby ktoś poznał Jezusa, kiedy docieramy do tej osoby, kiedy wyrażamy tą dobrą nowinę, to wtedy właśnie najczęściej konfrontujemy się z tą płaszczyzną, która bardzo mocno zamknęła tą osobę w takich murach. Całe otoczenie, tradycja, stereotypy myślenia, związanie z rodziną, z opiniami na swój temat. Bardzo trudna płaszczyzna. Jest to płaszczyzna, w której przeciwnik Boży bardzo swobodnie chce się poruszać. My też to widzimy na co dzień. On jest świadomy Bożych błogosławieństw i będzie starał się pokazać człowiekowi wszelką alternatywę, wszelki zamiennik, który pozwoliłby człowiekowi poczuć się szczęśliwy i spokojny. Bardzo dużo jest ich. Człowiek ma zignorować Boże Słowo. Człowiek ma zaniedbać społeczność z Bogiem. To jest celem naszego przeciwnika. My wiemy, że te alternatywy, te zamienne rozwiązania, one działają tylko na chwilę. Bo jeżeli ktoś wyznaczy sobie określony cel, dojdzie do tego celu, za chwilę widzi, że no, praktycznie no, nie ma dalej tego szczęścia. Musi dążyć dalej, prawda? Rozwiąże jakąś sytuację, być może kogoś pobije, rozładuje swoją energię, ale dalej widzi, że go coś roznosi. Nie daje mu to spokoju. To tylko jest na chwilę. To jest diabelskie kłamstwo, które próbuje wprowadzić każdego dnia w życie wszystkich nas, wszystkich ludzi, którzy są na świecie. Ale ludzie na zewnątrz nie wiedzą, że to jest kłamstwo. Ludzie na zewnątrz garną się do tego, chwytają to, cieszą się tym, żyją krótką chwilą. Mówiliśmy o błogosławieństwach, jeszcze gorzej jest z przekleństwami, bo przecież wynikiem nieposłuszeństwa czy bałwochwalstwa bardzo często są przekleństwa, które wiążą wiele pokoleń jeszcze do przodu. Tkwiłem w tym w jakiś tam sposób i Bogu jestem dzięki za łaskę uwolnienia. I wiele osób zupełnie nieświadomych jest tego, że takie obietnice także funkcjonują. Te przekleństwa to powtarzające się niepowodzenia w rodzinach z pokolenia na pokolenie. To nałogi, które dotykają ludzi. I w tym aspekcie diabeł pragnie wykorzystać swój czas i dopóki potrafi utrzymać, tak stara się utrzymać człowieka w nieświadomości, w co ten człowiek brnie. W bagno. Ten świat, tak widzę, jest jak ciemna dolina, w której ludzie chodzą jak po omacku, pod dyktando mocy ciemności. Jak zagra, tak i oni zaśpiewają, tak i oni zatańczą, tak oni przejdą. Bogu dzięki, że już Pan Jezus to tak bardzo wyraźnie widział. Kilka wersetów wcześniej w Ewangelii Mateusza 9:36 czytamy. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Było ich tysiące wokół niego. Wielu z nich straciło nadzieję, nie wiedziało, o co chodzi. Wielu już tylko i wyłącznie z czystej ciekawości, bo coś się dzieje, może coś nowego. Tak było wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Ale ten sam stan jest także i teraz. Tradycja wiary, alternatywne religie, New Age, kultura wschodu, szukanie szczęścia w wygodach, w bogactwie, w sławie, we władzy, niezależność. To jest cały chaos, którym udało się zasłonić Boże Słowo przed milionami ludzi. I tak mnie zastanowiło, że Pan Jezus to widział tak bardzo wyraźnie. I pierwsze słowa, jakie skierował do swoich apostołów, kiedy ich powołał, to były słowa: idźcie, weźcie moją moc i wyganiajcie te demony. daje wam władzę nad całą tą potęgą nieprzyjacielską. Ale on powołał nie tylko swoich apostołów, powołał także i nas, swój apostolski Kościół, abyśmy poszli, abyśmy odebrali Jego moc i abyśmy w Jego zwycięskim imieniu wyganiali wszystkie te duchy nieczyste. Abyśmy w Jego zwycięskim imieniu łamali wszelkie warownie, abyśmy rozwiązywali wszelkie pęta, abyśmy mocą Bożego Słowa burzyli wszystkie budowle postawione wokół naszych najbliższych. Bardzo szeroka płaszczyzna. Dzisiaj pomaga nam w tym Duch Święty. Chwała Bogu za to, że dzisiaj mogliśmy znowu takiego doładowania doświadczyć, takiej Jego obecności. Wierzę w to, że dzisiaj tu na tym miejscu, że dzisiaj zmieniały się rzeczy. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16-17 werset. Ja, Pan Jezus mówi, będę prosić Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Bóg dał nam autorytet Jezusa, cudowny, zwycięski autorytet Jezusa. Bóg dał nam także ducha swego, który działa w duchowym wymiarze życia naszego i w duchowym wymiarze życia tych ludzi, za których się wstawiamy i za których walczymy. Wszystko jest gotowe. Potrzeba jeszcze naszego zaangażowania, naszej wiary i naszego zaangażowania, żeby podejść i zburzyć te warownie. To jest jedna płaszczyzna, bardzo szeroka. Drugą płaszczyznę zidentyfikowałem jako doświadczenia, które na nas przychodzą. Pan Jezus mówi, abyście uzdrawiali wszelką chorobę. Choroby, dolegliwości dotykające naszego życia reprezentują pewną płaszczyznę właśnie doświadczeń, które przychodzą na nasze życie. Jest to taka płaszczyzna dnia dzisiejszego. Taka teraźniejsza, niezwiązana z tym, co się działo kiedyś. W której człowiek konfrontowany jest z przeciwnościami, które często przychodzą niezależnie od niego. Te przeciwności jednak tak znacznie ograniczają nasze działanie. Osłabiają nas. Wprowadzają chaos w nasze życie. Zamęt. Zamieszanie, niepokój, czasem strach zatrzymują nas. Zatrzymują nas w działaniu, aż w końcu powodują zmęczenie, czasami apatię. Dla mnie temat chorób jest w jakimś tam stopniu szczególnie trudny, bo od początku naszego małżeństwa walczymy z tymi przeciwnościami, z tymi trudnościami. I wiele razy zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego? Wiele razy zadawałem sobie pytanie, jak uniknąć tych chorób, albo jak długo one jeszcze będą trwały. Pojawiały się także wątpliwości. Kto jest tak naprawdę odpowiedzialny? Czy to, co tutaj pastor dzisiaj wspominał, czy ja ze względu na grzech? Czy ktoś z nas? Czy to był czynnik zewnętrzny? Czy Bóg chce, żeby to nas bolało? I trzeba tutaj jasno wyrazić, a Bóg ostatnio bardzo mocno mi potwierdził to w moim sercu. Choroby nigdy nie pochodzą od Boga. Bo Bóg wyraźnie mówi w Jeremiasza 29:11, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Czy choroba przynosi pokój? Nie. Aby wam zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Ja nie chcę wchodzić dzisiaj tak głęboko w temat źródeł chorób, Ten temat był wykładany już przez naszego pastora, także przez brata Betuela. Zachęcam, żeby powrócić do tych tematów, osoby, które są zainteresowane. Ja myślę, że powinniśmy być jednak świadomi, że tego typu przeciwności są, przychodzą, pewnie przyjdą, nie tylko choroby, różnego inne trudności. Ale my, chrześcijanie, powinniśmy wobec nich przyjąć jakąś określoną biblijną postawę. Powinniśmy być świadomi tego, że przychodzą one na nasze życie. Myślę, że pierwsza taka postawa, z którą się konfrontujemy i którą musimy wziąć pod uwagę, myśląc o tej płaszczyźnie doświadczeń, to doświadczenie, czy inaczej próba naszej wiary. Ona jest najczęściej zainspirowana przez oskarżyciela, przez ojca ciemności. Ten obraz tak bardzo wyraźnie był nam w Biblii pokazany w historii Joba, w której był bogobojny. Oddawał ojcu wszystko i czcił go, jak tylko umiał najbardziej. A jednak przechodził przez różnego typu doświadczenia, bardzo trudne doświadczenia. My wierzymy, że Bóg jest źródłem radości i miłości. I nie ma zamiaru nam sprawiać bólu. Ale wierzymy także, że jest tą osobą, jedyną taką osobą, w której możemy znaleźć uzdrowienie naszych ciał i rozwiązanie każdego problemu naszego życia. I Bóg tego od nas oczekuje. Bóg oczekuje takiej postawy pełnego zaufania do końca, do samego końca. Od nas On takiej postawy oczekuje. Ale gdy choroby się przeciągają, gdy choroby się komplikują, jeszcze bardziej, gdy widzimy ból i płacz osób, które chorują, to w naszych umysłach zaczynają pojawiać się wątpliwości. Co jest tego powodem? Dlaczego to tak długo trwa? Czy Bóg rzeczywiście może uzdrowić? Czy On chce uzdrowić? Czy On chce zareagować? Te wątpliwości, jak to dłużej trwa, przeradzają się w niepewność, a potem w niewiarę. I są tacy, którzy nie wytrwali do końca. Są tacy, którzy zachęcani, motywowani, w końcu nie widzą tego efektu i odpadają. Ale apostoł Jakub pisze taki, może i kontrowersyjny werset, ale pisze: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Tak, Bóg czasami czeka z reakcją, ale my musimy w tym zakresie zaufać Bogu do samego końca. Musimy zaufać Bożemu Słowu, że we wszystkim Bóg współdziała dla naszego dobra, ku naszemu dobru. My potrzebujemy ćwiczyć się w wytrwałości. Bóg to widzi. Stąd ta postawa. Musimy być świadomi, że kiedy przychodzą tego typu sytuacje i doświadczenia, a mogą przyjść w przyszłym roku jeszcze trudniejsze, jedni mówią bardzo wszystko w ciemnych kolorach, ale my radujemy się, bo mamy Pana. My radujemy się, dlatego że On wszystko zwyciężył, bo On świat także zwyciężył. Bądźmy wytrwali. Pamiętajmy, że te próby i doświadczenia przede wszystkim budują naszą doskonałość w wierze, abyśmy byli wypróbowani. Kolejna nasza postawa to, do czego Biblia nas zachęca i do czego Pan Jezus nas zdecydowanie zachęca, to jednoznaczne sprzeciwienie się tym próbom, sprzeciwienie się tym doświadczeniom, wiedząc, że nie pochodzą one od Boga. Ten aspekt Pan Jezus kilkukrotnie potwierdzał w swoim słowie, potwierdzał swoim uczniom, a sam wielokrotnie dał tego przykład. Uczniowie to widzieli. Oni, kiedy ich posłał, czynili to, co On im pokazał. Także i w rozważanym fragmencie Pan Jezus dał im moc, aby uczniowie poszli i uzdrawiali wszelką chorobę. Chrystus wie, jak tego typu doświadczenia nas ograniczają, jak nas męczą, jak wprowadzają niepokój. Dlatego wskazuje i oczekuje od nas zdecydowanego działania, ale nie tylko wobec nas samych. Mam taką tendencję, że czasami sami siebie bronimy, swoich najbliższych, ale przede wszystkim wobec zaginionych owiec. Jest morze ludzi, a my jesteśmy rybakami tych ludzi. My czynimy to w imieniu Jezusa, świadomi, że On na krzyżu Golgoty doświadczył wszystkich tych prób i wszystkich tych złych doświadczeń, wszystkich tych cierpień. Poniósł te cierpienia za nas i za tych ludzi, którzy te cierpienia przechodzą teraz. On je poniósł, On je zwyciężył. Ta uzdrowieńcza moc nie jest z nas. My mamy autorytet Jezusa. On ten autorytet Jezusa nam zostawił. On nam dał, jak czytaliśmy, Ducha Świętego, pełnego mocy. Jeżeli my będziemy wytrwali, jeżeli w wierze sprzeciwimy się tym wszystkim ciemnym doświadczeniom, to mamy pełne prawo oczekiwać, że nastąpią zmiany w życiu naszym, w życiu naszych bliskich, w życiu tych, o których się modlimy. Ja już Bogu dziękuję za te zmiany. I dziękujmy Bogu za te zmiany. Wiecie, ciekawe jest to, że zwycięstwo, którego my doświadczamy na tej płaszczyźnie naszego życia, naszych doświadczeń, bardzo mocno nas wewnętrznie wzmacnia. Ono jakby zbija nas tak w środku, ono tak dodaje nam wiatru w skrzydła, ono przydaje nam wiary, ono nas rozwija, ono nas bardzo zachęca, my jesteśmy bardzo gotowi do tego, żeby iść do przodu. Bóg tego oczekuje. Bóg kocha pasjonatów. Te doświadczenia pomagają nam zrozumieć i uwierzyć, że tak jest. Kiedy stajemy naprzeciwko innej osoby, kiedy w swojej komorze być może, w ciszy, walczymy o jakąś określoną osobę, w określoną sytuację. Życzę każdemu z nas, abyśmy takich zwycięstw mogli przeżywać w przyszłym roku, pomimo, że może tysiące będą padać. Żebyśmy my mogli doświadczać takich zwycięstw. Abyśmy taką postawę mogli kreować tam, gdzie my jesteśmy. To nas zachęci do posługiwania innym. I trzecia płaszczyzna, o której mówił Pan Jezus w tym wersecie. Aby uzdrawiali wszelką niemoc. Te poprzednie płaszczyzny, o których mówiłem, poprzednie sfery życia, o których mówiłem, to są sfery, które związane są z pewnymi takimi elementami, które na nas wpływają z zewnątrz. Zależnie bądź niezależnie, nasze otoczenie, mówiliśmy, rodzina, kultura, tradycja, do tego te doświadczenia, które przychodzą na nasze życie. Ale Pan Jezus, patrząc na tych ludzi wszystkich, których miał przed sobą, widział jeszcze jedną płaszczyznę, z którą ten lud się borykał. Widział walkę, jaką ten lud prowadzi samym sobą w środku siebie. To płaszczyzna naszych słabości i naszych niemocy. Pole bitwy wewnątrz nas. Wiemy o tym, że są ludzie silnego charakteru. Są tacy ludzie. Wiemy o tym, że są ludzie słabego charakteru, podatni albo izolujący się, obojętni. Wiemy także o tym, że są ludzie, którzy może kiedyś byli silni, byli pewni siebie, znali swój autorytet, ale po nawale tych burz, po nawale tych wszystkich nawałnic, po nawale tych prób i doświadczeń stali się apatyczni, osłabieni, stali się obrażeni, wystraszeni, może spłoszeni, stali się nieskorzy do walki albo w ogóle niewierzący w zwycięstwo. To jest bardzo niebezpieczny duchowy stan człowieka. Bardzo niebezpieczny. Dlatego, że przy takim stanie człowieka nieprzyjaciel aż podnosi ręce do góry. On już jest mój. Jemu już nic nie pomoże. Bo jeżeli ma problem sam ze sobą, to mi nie sprawi problemu. Ja jeżeli jeszcze go wrzucę tam w takie korytko tych innych ludzi, o, to ten to dopiero namiesza. Zasieje niepokój, chaos, zgorzknienie, ból, same problemy, smutek. Ci ludzie często już nie wierzą w Bożą moc. Ale Bóg pragnie uwolnienia człowieka z tego stanu. I chociaż może czasami otaczamy tych ludzi, obok nich jesteśmy i tak czujemy się bezradni. Jak pomóc? Nie umiem zmienić jego sytuacji. Nie umiem mu pomóc ani fizycznie, ani, nie wiem, ani materialnie, ani psychicznie. No, co mogę zrobić? Jednak Bóg w niebie patrzy na taką osobę i wie, ja mam rozwiązanie dla twojego tematu. Ja wiem, że ty możesz być uwolniony. Ja dałem imię Jezus, które zwycięży taką niemoc i taką słabość. Dlatego Bóg, dlatego Chrystus wzywa swoich uczniów i wzywa swój Kościół do zdecydowanego przeciwstawienia się mocą ciemności. To jest duchowa walka, więc i oręż duchowy. I ponownie wracamy do naszych narzędzi. Pan nie zostawił nas samych w tej walce. Nie jesteśmy bezradni. Może nie mamy wykształcenia psychologicznego. Może nie jesteśmy bogaci. Może nie mamy zbyt dużo jakichś tam rzeczy, których moglibyśmy usłużyć. Ale mamy jedno. Mamy autorytet Jezusa Chrystusa. Każdy nowo nawrócony człowiek, który szczerze wierzy w Chrystusa i wierzy w to, że został wyzwolony z wszystkich grzechów, że jego imię zapisane jest w Księdze Życia, ma autorytet Jezusa Chrystusa. A to imię jest doskonale znane mocą ciemności. Doskonale jest znane. Drżą przed nim. Wiecie, wracając tak trochę do spektaklu, nie będę medytował, ale pamiętacie taką fajną scenę? Bardzo mocno zapadła mi i ona dodaje mi siły. Kiedy grający Pana Jezusa takim krótkim gestem na samym początku pokazuje tu. I on tak na brzuchu przed nim i ta noga położona tutaj. Ja nie wiem, który z braci tam się czuje lepiej, który gorzej, ale to było... myślę, wspaniałe wydarzenie, które powinno nam bardzo, bardzo mocno wejść w nasz umysł, abyśmy zapamiętali, że diabeł jest pokonany, on jest zwyciężony. Dzieło się dokonało. Pamiętacie, ten spektakl świetnie to wyrażał. To, co robił później diabeł, jak wyciągał te pojedyncze osoby do piekła, to już było po tej walce przegranej. On jeszcze się szamotał i próbował wyrwać tych ludzi. Ale on był już pokonany. Imię Jezusa bardzo dobrze jest znane diabłu, szatanowi. I my na to imię możemy się powoływać. Pan Jezus mówi, proście w imieniu moim. Proście z wiarą w imieniu moim. Weźcie Ducha Świętego. Bogu dzięki, że uczynił w nas mieszkanie swego Ducha. Że jesteśmy z Nim na co dzień. Mamy autorytet. Mamy tą moc. Możemy wyjść, możemy walczyć. Ciemności przed nim drżą, a moc Ducha Świętego uwalnia. To jest jego cel. On bardzo chce, żebyśmy to czynili. On bardzo chce nam pomóc każdego dnia. Niezależnie od tego, jak podsumowujesz cały miniony rok, czy jesteś z niego zadowolony, czy nie, czy jesteś pełen wigoru, czy może słaby już i zmęczony, możesz dzisiaj się zatrzymać i zastanowić, czy w twoim życiu nie musisz na nowo podjąć jeszcze walki? Zwróć uwagę, skąd czerpiesz swoje zadowolenie. Gdzie jest źródło twojej radości i twojego szczęścia? A może to nie dotyczy bezpośrednio ciebie, ale w swoim sercu nosisz imiona, nazwiska, osoby tobie bliskie, z którymi, których kochasz, z którymi przebywasz, z którymi żyjesz, których otaczasz. Gdzieś oczy twoje trafiają na te osoby. Musisz być świadomy, że Pan Jezus widział już 2000 lat temu te trzy płaszczyzny życia. Nasz kraj, wiemy o tym, jest bardzo religijnym narodem. Ale to nie wyzwala Bożej mocy. To nie uwalnia ludzi. To nie prowadzi do tej wolności, której chce Chrystus dla nas. On widzi, Pan Jezus widzi, jak szatan działa, jak nas zaślepia, jak obezwładnia nas. Bóg zna zgubienie i cierpienia człowieka. On był jeden, miał przed sobą ich tysiące. Posłał najpierw 12, później Biblia mówi 72. Kiedy czytam, jak oni wrócili, jaką mieli radość z tego, że duchy były im posłuszne. A Pan Jezus mówi, ale nie z tego się radujcie, ale bardziej z tego, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia. Miejmy taką głęboką świadomość. Pan Jezus powrócił do swojego Ojca. Wykonał wszelkie dzieło, które miał wykonać. Pokonał moc śmierci, moc choroby, moc wszelkiego przekleństwa. Wszystko pokonał. Ale zanim odszedł, powołał Kościół. Boży lud. Powołał ambasadorów swojego królestwa tutaj na ziemi. Kocham takie przesłania, które pastor głosi. Aby oni Jego, Jezusa reprezentowali. Tutaj na ziemi. I wykonali wszelkie dzieło, które Pan Jezus z chęcią by sam tutaj wykonał na ziemi. Dlatego polecił, bądź pełen wiary. Idź w imieniu moim, w imieniu Jezusa. Ogłaszaj moje zwycięstwo. Wygoń duchy nieczyste. Uzdrawiaj chorych. I uwalniaj, i broń uciśnionych. Ja wierzę, jestem z tego bardzo szczęśliwy, że dzisiaj jestem w miejscu, w którym zgromadza się właśnie ten Kościół. Bożych dzieci, Boży ambasadorowie. To jak zgromadzenie Mikołajów dla tego świata. Oni przynoszą radość, szczęście, miłość. Oni przynoszą wolność dla tych, którzy są uciśnieni, dla naszego miasta. Bóg nie nadaremnie nas powołał tutaj, w tym mieście. I dał nam tutaj miejsce. I wierzę w to, że Bóg chce nas dzisiaj zachęcić do takiej postawy wobec tych wszystkich okoliczności, wobec tych wszystkich płaszczyzn, o których dzisiaj tutaj mówiłem. W naszym życiu i w życiu tych, którzy nas otaczają. Abyśmy walczyli z całą tą religijnością i z całym otoczeniem i tą tradycją, która funkcjonuje i która wiąże tych ludzi. Abyśmy sprzeciwiali się zdecydowanie wszystkim chorobom i wszystkim tym doświadczeniom, które przychodzą. I abyśmy podjęli walkę także i uwalniali wszystkich tych, którzy są słabi i uciśnieni. Nie dokładajmy jeszcze ognia tym ludziom. Nie oskarżajmy się, nie mówmy złych słów przeciwko tym osobom. Bądźmy dla siebie zachętą i inspiracją. Życzę, aby ten cały 2009 rok był takim zdecydowanym przełomem w tej dziedzinie. Wiecie, tak zwróciłem uwagę, że to były pierwsze słowa, które Pan Jezus powiedział po powołaniu uczniów. Bo do tamtej pory to Pan Jezus wykonywał wszelkie dzieło. Ale po tym dał moc. I wysłał ich. I oni wykonali swoją pracę. I pierwszy Kościół budował się i potężnie się budował. I ja wierzę i ufam. Niezależnie od tego, czy ten zbór się wypełni, czy będziemy musieli drugi budować, czy powstaną inne społeczności, ludzi jest potęga i masa. A my mamy bardzo dużo pracy do wykonania. Jesteśmy do tego powołani. Niech te problemy i przeciwności nie zasłaniają nam celu naszego życia. Dążymy do nieba. Tam się chcemy spotkać. I chcemy, żeby tych, których widzą nasze oczy, których słuchamy gdzieś obok, których kochamy swoim sercem, żeby byli tam razem z nami. Niech Bóg was błogosławi na ten czas. Niech da wam pełne zwycięstwo w waszym boju, w waszych walkach. Amen.